to moje wystąpienie jest pewnego rodzaju podsumowaniem całego sympozjum i proszę pozwolić, że trochę będę mówił je w formie takiej bardziej improwizowanej. A to właśnie dlatego, że wiele z treści, które planowałem poruszyć, tu się już pojawiły w tych wystąpieniach, więc zawsze problemem ostatniego z mówców jest znalezienie się w tym obszarze, który jeszcze nie został poruszony. Ponieważ moim skrzywieniem zawodowym jest metodologia, a metodologia to przede wszystkim precyzja pojęć i rozróżnienia, więc pozwolę sobie na kilka uściśleń. Mianowicie operujemy pojęciem, współczesnym pojęciem duchowość. Nie będę w tym momencie wyjaśniał, co przez nie rozumiemy, bo dla nas to jest oczywiste. Natomiast przypomnę, że pojęcie duchowość funkcjonuje w dwóch obszarach znaczeniowych. Jako sfera przeżywania swojej relacji z Bogiem, czy tak jak to określa kardynał Wojtyła w dziele Osoba i Czyn, jako wrodzona zdolność do autotranscendencji, do zwracania się ku czemuś, co jest poza naszą biologiczną sferą i biologicznymi potrzebami. I to jest to podstawowe znaczenie, takie powiedzielibyśmy praktyczne, przeżyciowe, ale również to pojęcie funkcjonuje jako teologia duchowości, jako usystematyzowana refleksja nad doświadczeniem duchowym. Ja chciałbym się skupić bardziej właśnie na tym drugim znaczeniu, wprost mówiąc o teologii duchowości, żeby uniknąć nieporozumień, używając zamiennie samego pojęcia duchowość. Teologia duchowości, tak jak każda dyscyplina naukowa, ma swój wymiar przedmiotowy i wymiar podmiotowy. I bardzo często mówiąc o nauce, zapomina się o wymiarze podmiotowym, skupiając uwagę niemal wyłącznie na tym aspekcie czy wymiarze przedmiotowym, treściowym. Co to jest ten wymiar przedmiotowy właśnie? To jest to, czym się dana nauka, dana dyscyplina zajmuje w sposób zmetodyzowany, stosując odpowiedni język opisu, twierdzeń i tez źródłowo udokumentowanych. Jak wiemy, uprawianie nauki wymaga przede wszystkim wierności prawdzie. Wymaga dokładności, a więc nie możemy wygłaszać jakichś bliżej nieokreślonych, miękkich stwierdzeń, pod którymi można rozumieć różne rzeczy. Nie mówimy językiem metafory, jakiejś poezji, tak jak to lansuje współczesny nurt postmodernizmu, że nieważne jest, co ja chcę powiedzieć, ważne jest to, co słuchacz zrozumie. Ważne jest moje wrażenie jako słuchacza, subiektywność. Nie, w nauce jest ścisła reguła poprawności metodologicznej, a więc ten przekaz musi być na tyle precyzyjny, aby pewien obraz idei, który jest we mnie, słuchacz mógł odtworzyć w sobie, a nie usłyszał to, co chce usłyszeć, a nie to, co wykładowca czy badacz chce powiedzieć. Stąd właśnie język w miarę precyzyjny, język konkretny i udokumentowane tezy, a więc nie wzięte tak powiedzmy z powietrza, bo tak mi się wydaje, bo ja tak uważam. Zawsze musi to być udokumentowane źródłowo, stąd w tekstach naukowych najczęściej mamy przypisy. I to jest ten wymiar przedmiotowy nauki, czyli to, czym my się zajmujemy, co głosimy. Są to więc, jak powiedziałem, twierdzenia, tezy, hipotezy, koncepcje, teorie, cała ta merytoryczna strona uprawiania nauki. To jest ten wymiar przedmiotowy, ale on by nie istniał, gdyby nie było wymiaru podmiotowego. Nauka nie istnieje sama w sobie, nie jest jakimś abstraktem. Nauką zajmują się nie aniołowie, nie jakieś duchy, ale realni, konkretni ludzie. Także tacy, którzy jakoś tam wyglądają, którzy pracują, jedzą, śpią i czasami też potrzebują trochę odpoczynku. Otóż wymiar podmiotowy to to jest właśnie to, kto zajmuje się uprawianiem danej nauki, gdzie to czyni i w jaki sposób prezentuje wyniki swoich badań. A zatem wymiar podmiotowy nauki to, konkretnie mówiąc, to są ludzie, czyli teologowie, środowiska skupiające tych ludzi, na przykład uniwersytety, instytuty, katedry, środowiska, które oni tworzą, tak jak nasze stowarzyszenie, stowarzyszenie właśnie teologów, które skupia specjalistów. Mamy przecież w naszym statucie jasno określone kryteria przynależności, że do tego stowarzyszenia o charakterze naukowym należą ludzie, którzy zajmują się nauką na różnych poziomach swoich kompetencji. Wymiar podmiotowy nauki to także działania organizacyjne, jak chociażby nasza sesja naukowa, jak sympozja, kongresy i wreszcie publikacje, zarówno te tradycyjne, papierowe, jak i elektroniczne, ogólnodostępne na przykład w internecie. To wszystko jest ten podmiotowy wymiar nauki, równie ważny jak jej strona ta merytoryczna, ta strona przedmiotowa. Przedstawienie współczesnej polskiej teologii duchowości z okresu ostatniego stulecia, kiedy Polska odzyskała niepodległość, w tych dwóch wymiarach, przedmiotowym i podmiotowym, zasługuje na obszerne studium i na co najmniej kilkugodzinny wykład. Stąd wszyscy prelegenci ubolewają i zasadnie, że po prostu za mało czasu, że te zakresy problemowe, jakoś tam określone w naszych tutaj ramach organizacyjnych, są za szerokie, że nie sposób je wyczerpać w ciągu pół godziny. I zresztą trzeba przyznać, że nie jest to celem naszego tutaj spotkania, abyśmy wszystko już tu powiedzieli do końca i już nie pozostawili nic przyszłym pokoleniom, zwłaszcza naszym doktorantom. Chcemy tylko pokazać pewne nurty, nakreślić jakieś ramy, które nam samym pozwolą znaleźć odpowiedź na kluczowe pytanie, które chciałbym postawić w moim wykładzie i zaproponować odpowiedź. A mianowicie, czy my mówimy o specyficznie polskiej teologii duchowości, czy jedynie o uprawianiu teologii duchowości w Polsce na poziomie na przykład dydaktycznym? Czy to, czym my się zajmujemy, to jest polska teologia duchowości, czy teologia duchowości w Polsce? To jest taki niuans może, ale dość istotny. Posłużę się przywołaniem pewnych innych obrazów dla unaocznienia podejmowanego problemu. Mamy na przykład polskie ruchy, o których tutaj ksiądz biskup Andrzej dużo mówił, ale też mamy ruchy, to zaangażowanie ludzi świeckich, poniekąd importowane. Mamy importowanych proroków, importowanych z importu różnych kaznodziejów, którzy głoszą w Polsce. Ale też przecież chyba mamy polskich proroków, ludzi, o których tu słyszeliśmy przed chwilą, których nazwiska tu padały, których przesłanie ma dalekosiężne skutki dla życia duchowego Polaków. Podobnie z teologią, więc pytanie, czy mamy polską teologię duchowości, czy tylko teologię duchowości w Polsce, a więc zaimportowaną, przystosowaną do polskich potrzeb, do polskich warunków. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby właśnie wymienić całą listę nazwisk. Dziękuję księdzu profesorowi Jarosławowi, że wyręczył mnie w tym, bo wymienił cały szereg nazwisk autorów. Oczywiście to tylko wybrani, najbardziej znani autorzy, ale już samo to pokazuje, że teologia duchowości w Polsce nie jest sprawą, nie wiem, ostatnich paru lat. Myśmy się świadomie ograniczyli za tą cezurę dolną, przyjęliśmy rok 1918, odzyskanie niepodległości, ale przecież wiemy doskonale, że teologią duchowości w Polsce zajmują się autorzy śmiem twierdzić, przynajmniej gdzieś od XIV wieku. Ksiądz profesor Misiurek wydał 3-tomową monografię i jesteśmy za to ogromnie wdzięczni, bo to jest właściwie pierwsza tego typu monografia, gruntowna praca pokazująca historię i teologię polskiej duchowości. I ksiądz profesor pokazuje, kto czym się zajmował na przestrzeni całej praktycznie naszej polskiej historii. To już właśnie pozwala nam powiedzieć, że my mamy swój dorobek. Co więcej, ten dorobek nie tylko, że nie jest całkowicie zaimportowany. Oczywiście należymy do Kościoła Powszechnego, więc to, co tworzymy, jest materią Kościoła, jest życiem Kościoła. Tworzymy w duchu Kościoła Powszechnego, więc siłą rzeczy czerpiemy przecież z bogactwa Kościoła, więc niejako z zewnątrz, chociażby przywołując dokumenty watykańskie czy całą tradycję apostolską, patrystyczną i tak dalej, ale to, co w rezultacie jest efektem pracy teologów, ma specyficzny polski rys. Nie tylko jest adresowane do polskiego odbiorcy, ale ma specyficzny polski rys osadzony w naszej tradycji, w naszej kulturze, w naszym języku. Cały problem przełożenia treści teologicznych na nasz polski język, znalezienie odpowiednich pojęć w języku polskim. Bardzo często są to latynizmy, czy są to pojęcia ogólnoteologiczne, jakoś tam zmodyfikowane do mowy polskiej. Niemniej wypracowanie pewnych specyficznych pojęć dla teologii w języku polskim to jest właśnie ogromna zasługa polskich autorów na przestrzeni tych kilku wieków, a szczególnie w ostatnim okresie, który przyjęliśmy jako przedmiot naszych rozważań. Więc nie będę tu powtarzał, bo nie będę mówił o tych wszystkich autorach, którzy już tu zostali wymienieni. Warto tylko może dopowiedzieć do tego, co ksiądz profesor Jarosław wspomniał i też wcześniej rano mówił ksiądz profesor Werbiński, że ta teologia duchowości w sensie podmiotowym, materialnym jest jakoś przekazana, zawarta w takich bardzo cennych i ważnych publikacjach nie tylko poszczególnych autorów, których nazwiska tu zostały wymienione, ale także w seriach wydawniczych, jak chociażby sięgając wcześniej do Biblioteki Ascetycznej redagowanej przez ojca Józefa Andrasza, to jeszcze w okresie międzywojennym, w ramach której ukazało się, jeśli dobrze pamiętam, chyba 46 tomów i to klasyki duchowości, co miało ogromne znaczenie dla formacji duchowej polskiego kościoła, bowiem to było przystosowanie, przetłumaczenie na język polski najcenniejszych, najlepszych dzieł i te dzieła jeszcze w wielu bibliotekach do dzisiaj funkcjonują i są wykorzystywane. Z najnowszych takich serii, które mają znaczenie dla życia duchowego, dla formacji postaw duchowych, wymieńmy liczącą 29 tomów serię Homo Meditans, która jest pokłosiem organizowanych od 1976 roku Tygodni Duchowości, potem Dni Duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ostatnich dziesięcioleciach, także w ramach Instytutu Teologii Duchowości, z inicjatywy moich przedmówców, czyli księdza profesora Jerzego i księdza profesora Jarosława, wydawana była seria Homo Orans, czyli seria tomów, ich było chyba 8, tak? Czy 9? Nawet 10. Seria 10 tomów poświęconych problematyce modlitwy. Rzecz niezwykle cenna, właściwie dotychczas nie podejmowana. Więc też seria o ogromnym znaczeniu dla kształtowania myślenia teologicznego i kształtowania postaw. W tych seriach zawiera się właśnie ten wymiar materialny teologii. Wspomnijmy o naszym dorobku, naszego stowarzyszenia, jakim jest 10 tomów z serii Duchowość w Polsce, ukazującym się w takim formacie A5. Jeden z tych tomów, tu się znajduje Nowa Erwedera Polskiej Duchowości. I ta seria Duchowość w Polsce po przeorganizowaniu sekcji duchowości teologów polskich w Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości stała się rocznikiem właśnie naukowym pod takim samym tytułem Duchowość w Polsce. Spośród innych ośrodków nie można pominąć milczeniem bardzo bogatej serii, wręcz imponującej, jaką jest Mistyka Polska, wydawana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i pracujących tam teologów duchowości. To są te materialne przejawy teologii typowo polskiej. To są nasze polskie dzieła, mniej lub bardziej znane, mniej lub bardziej cenione, ale one de facto są. I każdy rzetelny, czy to badacz, czy ktoś, kto się interesuje teologią duchowości, nie może ich pominąć. Jak wspomniałem, ten materialny wymiar teologii to także struktury naukowe. I znowu byłoby rzeczą bardzo interesującą mówić o historii powstawania poszczególnych struktur. Ja tylko wspomnę, że najstarszą strukturą naukową jest Instytut Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wspomniany tutaj ksiądz profesor Antoni Słomkowski, rektor i odnowiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ma ogromne zasługi dla akademickiej teologii duchowości, co środowisko teologów duchowości uhonorowało specjalną tablicą umieszczoną w pobliżu rektoratu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Może mało kto zauważa, zresztą to jest na tej tablicy, ale trzeba to przypomnieć, że inicjatywa uhonorowania odnowiciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to jest inicjatywa środowiska teologów duchowości, nie uniwersytetu, nie rektorów czy władz uniwersytetu, ale środowiska teologów duchowości, którzy chcieli docenić wkład księdza profesora Antoniego Słomkowskiego, bo on nie tylko uratował uniwersytet po II wojnie światowej, bo gdyby nie jego determinacja, nie jego zaangażowanie, to uniwersytet by całkowicie przepadł. To jest cała historia, trudno w tej chwili o tym mówić. Natomiast chcę przypomnieć, że ksiądz profesor Antoni Słomkowski, który był represjonowany za nieugiętą postawę w obronie młodzieży, nie wpuścił bojówek socjalistycznych w środowisko akademickie, za co został usunięty przez władze cywilne, oskarżony o absurdalne przestępstwa, mianowicie, że osobiście sprzedawał dolary na ulicach Warszawy, w ogóle bzdury, nie mające żadnego pokrycia. W każdym razie spędził 30 kilka miesięcy w więzieniu, stracił zdrowie. Przez długi czas nie pozwalano zatrudnić go na uczelni, ale ostatecznie nastąpiła w tym okresie podwilży, czyli w 1957 roku ksiądz Antoni Słomkowski został zatrudniony na uniwersytecie i niemal natychmiast przystąpił do działania, mianowicie złożył wniosek na Radę Wydziału Teologicznego o powołanie Katedry Teologii Ascetycznej i Mistycznej. Wniosek Rady Wydziału, zainicjowany przez księdza Słomkowskiego, został przyjęty przez Senat i ostatecznie w roku 1957, tak zwane 60-lecie, powstała pierwsza w Polsce akademicka katedra teologii ascetycznej i mistycznej. Dodajmy, że katedra ta powstała zaledwie 40 lat po pierwszej w świecie katedrze o takiej samej nazwie, jaka została powołana na rzymskim Angelicum i potem dwa lata później na rzymskiej Gregorianie. Więc pod tym względem Polska nie jest wcale w jakimś zapóźnieniu. I właśnie ksiądz profesor Słomkowski na potrzeby akademickie napisał liczące prawie 1000 stron maszynopisu dzieło Teologia Życia Wewnętrznego. Jak tu ksiądz profesor wspomniał, właśnie na okazję stulecia urodzin księdza Słomkowskiego w roku 2000, ja to dzieło przerobiłem, przepracowałem, tam trzeba było po prostu je trochę inaczej ustawić i zostało ono wydane pod nieco zmienionym tytułem. Dzisiaj rano ksiądz profesor Parzyszek wspomniał, że ksiądz profesor Słonkowski preferował określenie życie wewnętrzne i tak rzeczywiście w istocie było, ale chcąc zachować pewne ramy wydawnicze, pewne zasady wydawnicze, pozwoliłem sobie zresztą za zgodą też środowiska zmienić tytuł tego dzieła Teologia Duchowości w świetle Soboru Watykańskiego II, bo taki był zamysł księdza profesora Słonkowskiego. To jego dzieło jest pierwszym akademickim podręcznikiem teologii duchowości. Więc znowu mamy kolejny przykład rodzimej akademickiej teologii duchowości. Nie będę już dalej mówił o instytucie, ale to dzieło księdza Słonkowskiego w postaci powołania katedry teologii asceryczno-mistycznej w 1957 roku na KUL potem zostało przez kolejnych przez rektora Granata, później księdza profesora Witka, wreszcie księdza profesora Słomkę przeorganizowane w specjalizację, w sekcję i w instytut, który funkcjonuje do dzisiaj. Więc jest to najstarsza jednostka i pod względem kadrowym najmocniejsza, bo pracuje w niej w tej chwili 6 pełnoetatowych, samodzielnych wykładowców i ma też swoje określone osiągnięcia. Zdaje mi się, że mamy, próbowaliśmy to policzyć, ale mamy przynajmniej 10 przewodów habilitacyjnych w naszym dorobku Instytutu. Chyba, jeśli się nie mylę, około 135 przewodów doktorskich i ponad 850 prac magisterskich na przestrzeni tych 60 lat. Z tym, że pamiętajmy, tak naprawdę pierwsze doktoraty to są dopiero lata 80. Jeśli chodzi o te struktury, to tylko wymienię jeszcze drugie dzieło księdza Słonkowskiego, jakim jest Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego, założone w Warszawie i poparte autorytetem prymasa Wyszyńskiego, w tymże Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego kompetencje w zakresie teologii duchowości odebrało w ciągu 45 lat istnienia ponad 2600 słuchaczy. To głównie formatorzy środowisk zakonnych i kapłańskich. Kolejną strukturą organizacyjną teologii duchowości to jest sekcja duchowości teologów polskich, w której powstaniu znowu ma udział ksiądz Słonkowski. Proszę pozwolić, że nie będę mówił tu o szczegółach na ten temat. Są publikacje, jest także mój obszerny artykuł drukowany m.in. w serii Homo Meditans, ale warto pamiętać, że to, kim my w tej chwili jesteśmy i co stanowimy, to właśnie zasługa księdza profesora Słonkowskiego i również księdza Słomki, który to dzieło potem rozwinął. Ostatecznie sekcja duchowości teologów polskich, czyli organ działający na podstawie decyzji Konferencji Episkopatu Polski w roku 2008 został przeorganizowany w pełnoprawne Stowarzyszenie Teologów Duchowości mających osobowość kościelną i cywilną. Spośród innych ośrodków, w których uprawia się akademicką teologię i to w duchu polskim, z uwzględnieniem polskich teologów, polskich realiów i polskich słuchaczy, są ośrodki wspomniane dzisiaj przez księdza Werbińskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Papieskiej Akademii Teologicznej, potem przemianowanej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. To Karmelitański Instytut Duchowości istniejący od 1990 roku, to Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, to Zakład Teologii Moralnej i Duchowości w Poznaniu. Tutaj mamy panią Katarzynę, która reprezentuje, z pracownikiem tegoż zakładu. To Katedra Teologii Moralnej i Duchowości w Toruniu, to Katedra Teologii Moralnej i Duchowości w Szczecinie, to Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości w Katowicach, która nie ma żadnego specjalisty w zakresie duchowości, ale ma nazwę. No i wreszcie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w dwóch sekcjach Joanneum i Bobolanum, też jest Katedra Duchowości, która funkcjonuje jako jednostka dydaktyczna dla formacji kapłańskiej. Więc same te struktury teologii duchowości pokazują, że ma ona specyficznie polski rys. Należałoby teraz obszernie powiedzieć o stronie przedmiotowej polskiej duchowości. Tu już na ten temat zostało dużo powiedziane. Chcę jeszcze raz zwrócić uwagę, że samo opracowanie historii polskiej duchowości jest tym specyficznie naszym polskim rysem. Polscy teologowie uwzględniają klasyczne zagadnienia jak rozwój duchowy, jak duchowość poszczególnych stanów życia w Kościele, cały czas biorąc pod uwagę polskie realia, polskie uwarunkowania. To, co chyba specyfikuje także teologię duchowości uprawianą w naszych ośrodkach, to mianowicie zainteresowanie nauczaniem Jana Pawła II, nie tylko pod kątem, ściśle biorąc, duchowości, ale także duchowości poszczególnych stanów życia w Kościele, czy innych zagadnień związanych z szeroko rozumianym życiem chrześcijańskim. Jakkolwiek pamiętamy, przynajmniej niektórzy z obecnych tutaj, że na jednym z kongresów teologicznych, który odbywał się w Lublinie, jeden z teologów, mniejsza o nazwiska, postawił dość taki mocny zarzut polskiej teologii, wręcz oskarżając ją o słabość i o pewną ciasnotę, bowiem polscy teologowie w opinii tegoż kolegi zajmują się wyłącznie komentowaniem nauczania Jana Pawła II. Nie są twórczy, nic nie wnoszą do teologii, tylko powielają to, co papież powiedział. Oczywiście wywołało to wielkie oburzenie, bo jest to krzywdząca opinia, zresztą wypowiedziana przez teologa, który swoją formację teologiczną odbierał na Zachodzie, a więc zdaje się nie czuje, nie do końca rozumie polskie warunki. Tymczasem zajęcie się nauczaniem Jana Pawła II także pod kątem duchowości, co było między innymi przedmiotem mojego studium w książce profesorskiej, której niestety już nie mam, bo nakład jest skończony, to jest właśnie nasza specyfika, to jest nasza misja. Powiedziałbym także od strony takiej epistemologicznej, hermeneutycznej, nikt inny jak Polacy, polscy teologowie, nie ma takiego narzędzia, jakim jest język, jakim się posługuje papież Jan Paweł II, i rozumienie kultury i ducha środowiska. My po prostu rozumiemy, o czym papież pisze, o czym papież mówi, używając języka polskiego, a tego nie mają teologowie, którzy korzystają, o ile korzystają, z tłumaczeń nauczania Jana Pawła II. I ostatnia kwestia, którą, zanim dam ostateczną odpowiedź na postawione na wstępie pytanie, to, co myślę, że jest też godnym uwagi wkładem polskiej teologii duchowości, to mianowicie próba jej metateologicznego ujęcia. Proszę nie odebrać tego jako nieskromnego mówienia o sobie, ale no chyba nie można inaczej. Mianowicie ja się zająłem, kiedy mi zaproponowano pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1983 roku, w 1988 roku, zaproponowano mi wykłady między innymi z metodologii teologii duchowości. Z tego, co wiem, to chyba nigdzie, w żadnym ośrodku w Polsce takiego wykładu nie ma. Nikt się tym nie zajmuje. Jeżeli ktoś z autorów, czy teologów, wykładowców porusza problematykę metodologiczną, to tylko w charakterze jakichś wprowadzeń, wstępów, natomiast nie jako systematycznych badań. Ja się tego podjąłem z lepszym czy gorszym skutkiem, ale zorientowałem się, spędzając urlop habilitacyjny w 1994 roku w Rzymie, że również w tak prestiżowych ośrodkach rzymskich jak Gregoriana, jak Antonianum czy Teresianum problematyka metodologiczna jest problematyką niszową. Nie znalazłem takich systematycznych studiów w zakresie metodologii, teologii duchowości, a więc czym ta nauka jest, jakim się posługuje językiem, jaka jest historia jej pojęć i tak dalej, źródeł i temu podobne. Te zagadnienia starałem się jakoś opracować i można się tylko cieszyć, że publikacje w tym zakresie znajdują oddźwięk także u kolegów teologów, którzy coraz bardziej w swoich wykładach zwracają uwagę na tą metodologiczną stronę teologii duchowości. Proszę Państwa, to jest sprawa niezwykle istotna. w kontekście tak zwanych nowych nurtów duchowości, czy nowej duchowości, jak się to określa w socjologii. I zresztą to widać także w publikacjach, na półkach księgarskich. Mamy wielki zamęt pojęciowy. Pod szyldem duchowość rozumie się bardzo różne rzeczy i zdarza się, że teologowie często szafują pojęciem duchowość, a nie bardzo wiedzą, o czym mówią. No to widać na przykład na półkach księgarskich, gdzie pod szyldem duchowość, od Koranu przez Bhagavad Gita, Pismo Święte, po ezoterykę i satanistyczne dzieła mamy wszystko. Więc zadanie metodologii jest właśnie uściślanie pojęć. I chciałbym teraz już zdążać do konkluzji, mianowicie, czy mamy podstawę mówić o polskiej duchowości, nie tylko duchowości, teologii duchowości w Polsce, ale czy mamy podstawę mówić o polskiej, podkreślam, polskiej teologii duchowości? Moja odpowiedź jest jednoznaczna. Tak. Dlaczego? Proszę pozwolić, że wskażę na kilka przesłanek. Mamy wszelkie podstawy, by mówić głośno o polskiej teologii duchowości, bo po pierwsze, tworzą ją polscy teologowie, wykształceni bądź to za granicą, bądź w kraju, o wysokich cenzusach naukowych, które są uznawane przez polskie prawo. W prawodawstwie polskim mamy uznanie stopni i tytułów naukowych w zakresie teologii duchowości. Więc jeśli ktoś to kwestionuje, to znaczy kwestionuje porządek prawny w Polsce. Po drugie, teologię duchowości tworzą w polskich środowiskach i po polsku. Dzięki przekładom obcojęzycznym, których wciąż jest za mało, polscy teologowie są coraz bardziej rozpoznawalni także poza krajem. Po trzecie, polscy teologowie duchowości podejmują specyficznie polskie zagadnienia, czy to historyczne, czy aktualne, jak chociażby problem kult Bożego Miłosierdzia. Po czwarte, mówimy o polskiej teologii duchowości, dlatego że polscy teologowie wnoszą realny, merytoryczny wkład w tym zakresie, choć wciąż za mało upowszechniony w Kościele i w świecie. I myślę, że to chyba dostatecznie przekonuje. Natomiast proszę pozwolić na parę zdań podsumowania. Duchowość jest jak drzewo. Teolog duchowości przypomina dzięcioła, który szukając korników, to jest modna sprawa teraz tych korników w Puszczy Białowieskiej, to ksiądz biskup Henryk coś wie na ten temat. Więc teolog jest jak dzięcioł, który szukając korników fałszywej duchowości obstukuje. Przecież nie liście, które opadają na jesieni, by ustąpić miejsca młodym liściom na wiosnę. Ale dzięcioł stuka w pień. Dzięcioł nie dziobie liści, dziobie pień, z którego wyrastają młode gałęzie awangardowych pobożności. I to jest zadanie teologa, także polskiego, który stuka ciągle w ten twardy pień tradycji teologicznych, nauki teologicznej, niezależnie od tego, że te różne awangardowe liście tych nowych duchowości, tych nut wyrastają i one przemijają po jakimś sezonie, a ten twardy pień klasycznych teologii duchowości pozostaje niezmienny. I zadaniem teologa duchowości jest dbać, aby ten pień był zdrowy, bo jak będzie zdrowy pień, będą zdrowe i liście, i drzewo będzie pięknie wyglądać. A zatem w służbie Kościołowi polscy teologowie duchowości nie muszą być w pierwszym szeregu hałaśliwych ewangelizatorów i nie muszą wchodzić z nimi w jałowe polemiki, bo nie ta płaszczyzna dyskusji, nie ta płaszczyzna dialogu. Polscy teologowie duchowości nie muszą konfrontować się z wszechwiedzącymi publicystami, którzy mają słowa, usta pełne frazesów, ale niewiele mają do powiedzenia. Historia wcześniej czy później doceni ich wkład. Tak jak docenia wkład Kacpra Drużbickiego, który jako pierwszy napisał podręcznik Czcicieli Serca Jezusa Metacorbium Cor Jezu, co jest także przedmiotem licznych badań naszych historyków, księdza profesora Jerzego i księdza profesora Jarosława. Czy tak jak historia docenia wkład Chryzostoma Dobroszewskiego, który jako pierwszy w świecie dokonał rozróżnienia między teologią ascetyczną i mistyczną, czy podobnie Mikołaja Zmościsk, czy Stanisława Papczyńskiego, Konrada Koźmińskiego, czy wciąż inspirującego świętego Jana Pawła II i wielu, wielu innych, bez których pokornej pracy Kościół powszechny byłby o wiele uboższy. Więc myślę, że cenimy to, co jest nasze, to, co tworzymy, i oby wystarczyło nam zapału i determinacji do tworzenia polskiej teologii duchowości bez kompleksów w stosunku do tego wszystkiego, co płynie do nas z zewnątrz.